pokazuje, najkrócej rzecz ujmując, na samym wstępie to, że historia jest pisana nie tylko przez człowieka i przez naród, ale jest przede wszystkim pisana przez Boga samego. On to odnosił do siebie. Przypomnę, Dar i tajemnica, historia mojego powołania, zadaje pytanie. Historię mojego powołania zna tylko sam Bóg. To on jest autorem ludzkich dziejów, ale jest też autorem dziejów w sensie narodowym. I to jest ta najgłębsza jakaś warstwa historii pisana przez samego Boga. Druga refleksja to ta, że historia w ujęciu Jana Pawła II ma charakter głęboko moralny. To jest ta liturgia dziejów, to jest ta Eucharystia, która powraca na tarczy historii. A jednocześnie to jest to napięcie między historią a sumieniem. Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? To są słowa, które Karol Wojtyła zapisał w swoim poemacie Myśląc Ojczyzna. Słowa, które, z którymi papież już jako papież się utożsamiał. Przypomnę, że przywołał te słowa w Polsce dwukrotnie w czasie swoich pielgrzymek, rozbudowując jeszcze to pytanie, za jaką cenę historia może płynąć przeciw prądowi sumień. I proszę Państwa, ośmielę się powiedzieć, że to jest pytanie niezwykle dzisiaj aktualne, bo obserwujemy dzisiaj ludzi, którzy w imię tej zasady, żeby kierować się własnym sumieniem, występują przeciwko prawom moralnym, występują przeciwko zasadom życia chrześcijańskiego, uważając, że nic się nie stało, nic się nie dzieje, prawda? Za jaką cenę historia może płynąć przeciw prądowi sumień? Jeżeli ulegamy nurtowi postępu, nurtowi nowoczesności, a wyrzekamy się tego, co Boże, to ta cena, za którą nasze sumienia płyną przeciw prądowi sumień, prawda, jest tutaj niezwykle, niezwykle ważna, niezwykle istotna. I Jan Paweł II pokazywał, że historia jest zbudowana na zwycięstwie ludzkich sumień. I to jest właśnie to, o czym była wcześniej mowa. Mianowicie on w swoim wykładzie historii Polski wracał do miejsc nabrzmiałych historią. Wracał do miejsc nabrzmiałych historią, takich miejsc jak Jasna Góra, jak Gniezno, jak Warszawa, jak Wilno, jak Kraków. To były te miejsca szczególne. Wśród nich były jeszcze szczególnie wybrane, umiłowane miejsca. I wreszcie wracał też do osób, które były niezwykle znaczące. Wspominałem tutaj o tych osobach, poprzez które szczególnie oddziałuje Bóg, a więc oddziaływał, a więc właśnie święty Wojciech, święty Stanisław, święta Jadwiga. Jednocześnie papież pokazywał, że te postacie mają swoich kontynuatorów. Tak jak Stanisław stanął na straży prawa moralnego, tak święty Maksymilian Kolbe sprzeciwił się bezprawiu zadawanemu w obozie zagłady, w niemieckim obozie zagłady Auschwitz. Sprzeciwił się właśnie też bezprawiu, tak jak święta Jadwiga budowała tę jedność narodów i potrafiła właśnie tutaj zbudować to porozumienie i trwałą wspólnotę narodową. Tak też właśnie święty Kazimierz. I oczywiście można szukać tej różnych analogii. Warto zauważyć to, co jest takim wydarzeniem bardzo szczególnym, mianowicie ta ilość beatyfikacji i kanonizacji dokonywana przez Jana Pawła II. Ilość beatyfikacji i kanonizacji, które, raz jeszcze to podkreślam, one pisały na nowo dzieje świata. Dzieje Polski i dzieje świata, dlatego że myśmy się zaczynali uczyć historii poprzez postacie wielkich bohaterów, wielkich postaci wiary. I do dzisiaj zauważmy, że to ma swoje ogromne znaczenie, kiedy dzisiaj stajemy w różnych miejscach w Polsce, kiedy sięgamy do kalendarza liturgicznego i właściwie niemal każdego dnia mamy jakieś wspomnienie liturgiczne kogoś z błogosławionych czy świętych. Wielu z nich jest zasługą Jana Pawła II. Dzięki temu możemy poprzez te postacie sięgać do historii często nie tak odległej. Mamy przecież 107 męczenników z okresu II wojny światowej chociażby, którzy pochodzą z różnych stron Polski, z różnych regionów. I to są postacie no, niezwykle ciekawe, niezwykle barwne. Tutaj w Toruniu papież beatyfikował, miałem szczęście być na tej beatyfikacji, błogosławionego księdza Wincentego Frelichowskiego, harcerza, męczennika Dachau, człowieka, który no właśnie łączy w sobie etos harcerski, łączy w sobie głęboką wiarę, łączy w sobie zarazem też męczeństwo, świadectwo Chrystusowi. I to są te elementy, powiedzmy, historii, którą przypominał nam Jan Paweł II. Ale jednocześnie, ucząc tej historii w tej swojej pedagogii historycznej, można powiedzieć, że zachęcał nas do tego, abyśmy poprzez poznawanie historii poznawali samych siebie. W 1997 roku w Poznaniu do młodzieży podkreślał, że świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro, ojczyznę. Jaki obraz dziejów wyłania się z tego ciągu historii? Dzieje chrześcijańskiej Polski to oczywiście z jednej strony dzieje zwycięstw i klęsk, nie tyle politycznych, co moralnych. Naród w ciągu swych dziejów odnosi zwycięstwa, z których się raduje, tak jak raduje się w tym roku Wiktorią Wiedeńską, mówił Jan Paweł II w 1983 roku. Ale z drugiej strony ponosi klęski, które go bolą. Tych klęsk na przestrzeni ostatnich stuleci było wiele. Nie powiedzielibyśmy całej prawdy, gdyby stwierdzić, że były to tylko klęski polityczne, aż do utraty niepodległości. Były to również klęski moralne. Upadek moralności w czasach saskich, zatrata wrażliwości na dobro wspólne, aż do karygodnych przestępstw przeciw własnej ojczyźnie. No właśnie, papież nie mitologizował polskich dziejów, nie, podobnie jak kardynał Wyszyński, nie tylko ukazywał chlubne karty historii, ale nie wahał się odsłaniać tych, które były klęskami. Przy czym wskazywał, że te klęski polityczne zawsze wiązały się z klęską moralną. Upadek moralności, zatrata wrażliwości na dobro ojczyste, karygodne przestępstwa przeciw własnej ojczyźnie. Ale mimo tych klęsk, mimo tych ewidentnych upadków, nie została zerwana nić polskiej historii. Dlaczego? Dlatego, że właśnie gdzieś, nawet w momencie, kiedy była rwana, zawsze trwała ta nić najtrwalsza, najistotniejsza, mianowicie nić polegająca na dialogu polskiej kultury z Bogiem. Ona trwała nieprzerwanie. I przykładem takiego nieprzerwanego dialogu była chociażby, zdaniem Jana Pawła II, Konstytucja 3 maja. Ona przecież poprzedzała rozbiory Polski, które były efektem nie zaniedbań, ale po prostu klęsk moralnych. Słabość polskiego państwa, słabość Rzeczpospolitej była słabością moralną przede wszystkim. Ona się przełożyła na słabość polityczną, ale nawet właśnie w tym momencie słabości, w tym momencie staczania się w dół, pojawiło się to słowo dialogu, można powiedzieć słowo dialogu narodu polskiego z Bogiem. Dialog ten nie przebiegał tylko w ukryciu ludzkich serc i ludzkich sumień. Dialog ten stał się treścią wielorakiego zapisu, który wyznacza szczególny obraz w dziejach polskiej kultury, zwłaszcza literatury. I ten dialog to nie jest tylko kwestia roku 1791, tego momentu, w którym wydawało się, że suniemy się zupełnie w dół, a rozległ się ten krzyk Konstytucji 3 maja, który był w gruncie rzeczy krzykiem zwracającym się ku Bogu. Ale ten dialog okazuje się, że jeżeli spoglądamy na wydarzenia różnych perturbacji dziejowych, to właśnie na tle tych perturbacji ten dialog się odsłania. Święty Wojciech, święty Stanisław, co powodowało współistnienie w polskiej historii tego ładu hierarchicznego i ładu moralnego, co zaowocowało też rycerskim etosem Polaków. Proszę Państwa, chodzi mi tutaj właśnie o rzecz następującą, o zwrócenie uwagi na to, że z jednej strony Jan Paweł II nie dokonuje jakiejś apoteozy dziejów Polski. Nie mówi, że byliśmy narodem wybranym w takim sensie, że nigdy nie dopuszczaliśmy się żadnego zła. Przeciwnie, wskazuje na to, że to zło było, to zło wyrażało się w różnych upadkach moralnych, prowadziło też do utraty naszej suwerenności politycznej. Klęski polityczne wywodziły się z klęsk moralnych. Ale nigdy na szczęście, tak można powiedzieć, nie było takiej sytuacji, że została zerwana całkowicie nić łącząca nas z Bogiem, łącząca nasz naród z Bogiem. Ta nić trwała, ta nić choćby właśnie w postaci nici, a nie jakiejś liny cumowniczej, ale ona po prostu trwała. I w tych momentach szczególnego zagrożenia widać także próby przynajmniej odnawiania tego dialogu z Bogiem. I to zadecydowało o tym, że między innymi etos naszego narodu był etosem takim, którego nie musimy się wstydzić. Jednym z elementów tego etosu jest rycerskość. Historia świadczy o tym, że Polacy byli zawsze narodem rycerskim. Nie szukali wojny, nie prowadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli bohatersko walczyć w obronie zagrożonej wolności i niepodległości. Zwycięstwa oręża polskiego znaczą poszczególne etapy naszych dziejów. Od epoki piastowskiej przez Grunwald, aż po Wiedeń 1683 roku. Tradycja rycerska, żołnierska została przekazana powstańcom w okresie rozbiorów. Tradycja ta odżyła z nową siłą u progu naszego stulecia. Niepodległość Rzeczpospolitej została wywalczona z bronią w ręku, a zamknięciem tej żołnierskiej epopei stała się zwycięska bitwa pod Warszawą 15 sierpnia 20 roku, która miała znaczenie przełomowe nie tylko dla Polski, ale także dla Europy. Nie dziwi nas to, że zarówno Wiktoria Wiedeńska, jak i Bitwa Warszawska są tuż przy, czy na obrzeżach, na murach naszego sanktuarium. To są właśnie te chlubne pomniki bohaterstwa polskiego, to są te wydarzenia, które pokazują szczególny kształt polskiego etosu. Historia to z jednej strony właśnie umiejętność, można powiedzieć, w tych momentach trudnych odszukiwania tego, co najtrwalsze, tego, co ocalające, odszukiwania tego kontaktu z Bogiem. Ale historia to przede wszystkim historia wolności. Papież podkreślał, że musimy wciąż wolności na nowo się uczyć, musimy ją odszukiwać i na nowo się uczyć. Już w czasie swojej pierwszej pielgrzymki w 79 roku wskazywał, że to, że racją bytu państwa jest suwerenność społeczeństwa, narodu, ojczyzny, to my Polacy szczególnie głęboko odczuwamy. Tego nauczyliśmy się poprzez całe nasze dzieje, a w szczególności poprzez ciężkie doświadczenia ostatnich stuleci. W 83 roku mówił: naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota określona przez jedność kultury, języka, historii. Państwo jest istotnie suwerenne, jeśli rządzi społeczeństwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa. I jeśli pozwala narodowi realizować właściwą mu podmiotowość, właściwą mu tożsamość. Suwerenność państwa jest głęboko związana z jego zdolnością promowania wolności narodu, czyli stwarzania warunków, które mu pozwolą wyrazić całą swoją własną tożsamość historyczną i kulturalną. To znaczy pozwolą mu być suwerennym poprzez państwo. Bardzo gęsty, taki zwarty tekst papieski, ale zauważmy, że on dzisiaj zyskuje, on wtedy miał swoją szczególną siłę i szczególną moc, ale dzisiaj także zyskuje swoją niezwykłą aktualność. Wtedy, w 83 roku, Polska Ludowa, państwo według doktryny Breżniewa o ograniczonej suwerenności, państwo, które przez tych kilkadziesiąt lat od 1944-1945 roku usiłowało zawłaszczyć tożsamością i podmiotowością narodu. Raz jeszcze przypominam, że to przecież wiemy to doskonale, ale tylko przywołuję to hasło, że w tamtych latach, latach doby PRL-u istniała Polska Ludowa, istniało społeczeństwo socjalistyczne, człowiek socjalistyczny, kultura socjalistyczna. a więc jakiś byt zredukowany do 40 lat. Byt, który miał się wyrzec, wyprzec całkowicie swoich korzeni narodowych, kulturowych, religijnych. I oczywiście takim bytem karłowatym, takim karłem łatwo można było sterować. Takim karłem, taki karzeł miał być podporządkowany obozowi państw socjalistycznych i całej tej właśnie doktrynie socjalistycznej, która czyniła państwa satelitarne państwami ograniczonej suwerenności, a praktycznie rzecz biorąc państwami pozbawionymi suwerenności. Wiemy, że to właśnie dzięki prymasowi Wyszyńskiemu, dzięki roli Kościoła w Polsce udało się tę suwerenność ocalić. A później właśnie wizyta Jana Pawła II w 79 roku rozpoczęła proces odzyskiwania, pełnego odzyskiwania tej tożsamości. Proszę Państwa, ale zauważmy, że państwo jest suwerenne wtedy, kiedy rządzi społeczeństwem i jeśli pozwala narodowi realizować własną mu podmiotowość, własną mu tożsamość. I to jest zdanie fundamentalnie ważne dzisiaj. Dzisiaj, kiedy obserwujemy takie koncepcje polityczne, które próbują naród zredukować, naród pominąć, pozbawić go podmiotowości, kiedy mówi się nam, że jesteśmy właśnie Europejczykami, że istotą państwa nowoczesnego jest wyzbycie się własnej tożsamości, jest przyjęcie kultury europejskiej. Słyszymy ciągle jakieś, no bardzo przyznam się szczerze, że dla mnie tajemnicze narracje mówiące o wartościach europejskich, prawda? Nigdy nie wiem, co to są wartości europejskie, zwłaszcza w dzisiejszym wydaniu. Czy są to wartości rewolucji francuskiej, tej, której najbardziej czytelnym i wiekopomnym wynalazkiem była gilotyna, czy wartością europejską jest na przykład dzisiejszy pożar katedry w Nantes, który się toczy i który jest efektem podpalenia, co nie ulega wątpliwości. Czy wartością europejską jest ta relokacja, tak zwana relokacja, czyli otwarcie granic dla ludów barbarzyńskich i autentycznie wrogich w stosunku do cywilizacji europejskiej. Nie wiem, co to są wartości europejskie. Wiem, co to są wartości chrześcijańskie. Wiem, co to są wartości chrześcijańskie wszczepione w historię Polski. Te wartości mogę sobie właśnie na przykładzie polskich świętych, polskich dziejów, mogę je sobie odtworzyć. Państwo jest suwerenne wtedy, kiedy zabezpiecza podmiotowość narodu. Natomiast państwo traci swoją suwerenność, kiedy tej podmiotowości nie zabezpiecza, kiedy nie dba o podmiotowość narodu. A naród jest suwerenny wtedy, jest prawdziwie wolny, gdy może się kształtować jako wspólnota określona przez jedność kultury, języka, historii. Zauważmy, kultura, język, historia to są te elementy tworzące tożsamość narodu, tworzące zarazem jego suwerenność. I dlatego my musimy poświęcać wszystkie siły w obronie zarówno kultury, języka, jak i historii. Dzisiaj, no właśnie chociażby ostatni epizod polityczny, który polegał no, na tej ustawce ze strony rosyjskich służb i wystawieniu prezydenta Andrzeja Dudy no, na specyficzną próbę. Proszę Państwa, nie chcę tutaj oczywiście wchodzić w jakiekolwiek rozważania natury politycznej, tylko chcę zwrócić uwagę no, na taki komentarz, na takie komentarze, które się wtedy pojawiały, krytykujące prezydenta za jego angielszczyznę. Momentalnie od razu się znalazła cała plejada anglistów, którzy oceniali prezydenta, jego znajomość języka angielskiego. Oczywiście, proszę Państwa, błąd jest błędem, błąd językowy jest błędem językowym, ale powiedzmy sobie bardzo uczciwie i szczerze, że nie wybieram mojego prezydenta, żeby on przemawiał w języku obcym z kimkolwiek. Natomiast wybieram mojego prezydenta po to, żeby w moim własnym języku do mnie przemawiał i przemawiał w sposób taki, który będzie gwarantował wolność i suwerenność mojego narodu. To jest podstawowa sprawa i wolę, żeby mój prezydent dbał właśnie o język, kulturę i historię polską, niż był powiedzmy poliglotą i kosmopolitą. No tak mi się przynajmniej osobiście wydaje, ale zauważmy, że dzisiaj w mentalności wielu, nawet ludzi powiedzmy tak zwanych poważnych, istotne jest to właśnie, iloma językami mówię, nieważne jest, co mam do powiedzenia, ale ważne jest to, iloma językami mówię, ważne jest, jakie powiedzmy tutaj jakieś artefakty buduję wokół siebie, które tworzą mój wizerunek człowieka nowoczesnego, człowieka postępowego. Naród jest wolny poprzez swój język, historię i kulturę. I troska właśnie o politykę historyczną, troska o pamięć historyczną jest troską niezwykle istotną, podobnie jak kwestia kultury, jak kwestia właśnie także języka. I proszę Państwa, no każdy z tych tematów tutaj sprawia, że moglibyśmy zastanawiać się nad naszą współczesnością, kwestia języka. No powiem tak, wpadłem ostatnio na taki bardzo złośliwy pomysł, że skoro wielu przedstawicieli polskiej elity w ostatnich wyborach posługiwało się takimi tekstami wykropkowanymi, gwiazdkami właściwie pisanymi, gwiazdka, tam ileś 8 czy ileś tych gwiazdek było, tak sobie pomyślałem, czy na przykład nie warto by było, żeby któryś z tych przedstawicieli elity napisał jakąś powieść pisaną samymi gwiazdkami, z wykrzyknikami, kropkami, jako powieść eksperymentalną przedstawił do Nagrody Nobla. Niewykluczone, że mógłby właśnie Nagrodę Nobla uzyskać. No jeżeli my właśnie celebrujemy no nawet powiedzmy osiągnięcia ostatnich noblistek z zakresu literatury polskiej, jednej, która była piewczynią Stalina, druga, która jest piewczynią, czy powiedzmy demaskatorką Polaków mordujących Żydów. No to proszę Państwa, jeżeli to są postacie pomnikowe literatury polskiej, które są jakoś windowane, no to przyznam się szczerze, że trochę rodzi się niepokój co do kształtu języka. Oczywiście ten wybór noblowski nie był wyborem czysto polskim, ale niemniej jednak na pewno był wspierany przez pewne elity polskie, tak zwane elity. Kwestia języka, kwestia kultury, kwestia historii, oczyszczania tej historii. Proszę Państwa, my mamy tutaj ogromne pole do zagospodarowania w zakresie pamięci historycznej, polityki historycznej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że no na przykład my mamy 3 wersje Mazurka Dąbrowskiego. Nie mamy jednej, powiedzmy, takiej wzorcowej wersji Mazurka. Mamy 3 wersje Mazurka, wersję wojskową, wersję taką a cappella i wersję jakąś symfoniczną, powiedzmy. My mamy pewne problemy z tekstem naszego hymnu, prawda? On jest achronologiczny, no bo najpierw mamy Bonapartego, później Czarneckiego w hymnie. Pytanie, czy w ogóle potrzebny jest nam ten Bonaparte w hymnie, prawda? To też jest takie pytanie, no ale skądinąd, jak podnosiliśmy tę kwestię na spotkaniu tej naszej komisji w Narodowej Radzie Rozwoju, no to ktoś powiedział, że Bonaparte musi być, że większy niepokój jest, większe zdziwienie jest wobec tej basi, która występuje w hymnie. No tutaj zaoponowałem, mówię, że dopóki jest pan prezes, to musi być pani Basia, prawda, bo tak powinno być w hymnie. Proszę Państwa, ale wracam do tego, że okazuje się, że dopiero teraz my będziemy zabezpieczać na przykład barwy, znak barw narodowych. Nie ma jednego wzorca czerwieni, która byłaby jakimś wzorcem jednolitym. Teraz dopiero no, za pomocą technik komputerowych będzie ustalony i opatentowany, że tak powiem, wzorzec czerwieni we fladze narodowej, w barwie narodowej, prawda. Mamy problemy z godłem państwowym, w tym znaczeniu, że no są tam pewne uchybienia, nie będę już tutaj wchodził w szczegóły, ale to od takich rzeczy najbardziej podstawowych, a co dopiero mówić właśnie o kwestii pamięci historycznej, o kwestii różnych dramatycznych ocen, które przebiegają. Wiemy, jaki spór toczy się wokół żołnierzy niezłomnych. Dzisiaj tak tytułem też takiego małego przerywnika ktoś na Twitterze napisał, że wpadł na pomysł, jak poprawić sobie kondycję sportową. Mianowicie powiedział tak, założę koszulkę z żołnierzami niezłomnymi, pobiegnę na 10 kilometrów, myśląc, że Michnik mnie goni. I w ten sposób osiągnę rekord życiowy. No ale za tym powiedzmy dowcipem kryje się to, że wiemy, jaka jest nagonka właśnie na bohaterów polskich. Jak próbuje się osłabić nasz etos narodowy. To są rzeczy niezwykle istotne, a one właśnie współtworzą ten wymiar wolnego narodu, który decyduje z kolei o wolności i suwerenności państwa. W 1987 roku papież mówił, tylko wówczas naród żyje autentycznie własnym życiem, gdy w całej organizacji życia państwowego stwierdza swoją podmiotowość, stwierdza, że jest gospodarzem w swoim domu. No właśnie, być gospodarzem w swoim domu, prawda? Wiemy, znowu proszę państwa, że to proste stwierdzenie dzisiaj w ostatnich latach bywało, bywa podważane, próbuje się je w jakiś sposób osłabić. Naród usłyszał wezwanie do budowania własnej samodzielności na drodze odnoszenia zwycięstw moralnych, gdyż tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność. I nauka płynąca z polskich dziejów, tak mówiąc już syntetycznie i ostatnim jakimś akapitem, to jest ta, że absolutnie za żadną cenę nie możemy sobie pozwolić na ównieład moralny. Za to już wiele razy gorzko zapłaciliśmy w historii. To jest przesłanie Jana Pawła, które jest niezwykle czytelne, niezwykle jednoznaczne, proszę państwa. Nie możemy sobie pozwolić na nieład moralny, nie możemy sobie pozwolić na ustępstwa w tym zakresie. To, co próbuje się właśnie robić dzisiaj poprzez ideologizację naszego życia, poprzez podważanie fundamentalnych praw, prawa do życia, ale też właśnie konstrukcji społecznej, poprzez podważanie kształtu i definicji małżeństwa, poprzez zamienianie miłości, wychowania do miłości na seksualizację, poprzez tworzenie różnych wynaturzeń jako normy, poprzez zamianę w ogóle pojęcia patologii i normy. Patologia staje się dzisiaj normą, prawda? Norma przestaje obowiązywać. To nie są tylko jakieś kwestie teoretyczne, to nie są kwestie ideowe, to są kwestie, które decydują o kształcie naszej suwerenności. Nie będzie polskiej wolności bez prawdy. To jest zdanie, które wynika z całego przesłania papieskiego. Papież, jak wiemy, doskonale był głęboko przekonany, że autentyczna wolność człowieka wyraża się w tym, że człowiek poznaje prawdę i wiąże się tą prawdą od środka. Dokonuje tak zwanego, jak to określał Karol Wojtyła, samozwiązania. Samo poznanie powoduje samozwiązanie. To jest autodeterminacja. To jest taki moment, że ja wiem, kim jestem i wiem, że nie wolno mi sprzeciwić się tej prawdzie. Bo jeżeli tej prawdzie się sprzeciwię, przestaję być sobą. Jeżeli jestem mężem jednej żony, to wiem, że nie wolno mi teraz być kochankiem, bo w momencie, w którym stanę się kochankiem, przestaję być sobą, przestaję być mężem. Wchodzę w jakąś schizofrenię. Jestem mężem i kochankiem. Jestem z jednej strony mężem, a z drugiej strony kimś, kto zdradza swoje bycie mężem. A więc po prostu popadam w jakiś nieład, w jakąś destrukcję, autodestrukcję. Poznać prawdę i związać się tą prawdą od wewnątrz. Jestem Polakiem i to nie jest żadna choroba, to nie jest nienormalność. Jestem Polakiem i mam być właśnie wierny tej prawdzie o sobie. Prawda jest pierwszym i podstawowym warunkiem odnowy społecznej. I ta kwestia zyskała olbrzymie znaczenie już po upadku komunizmu. 91 rok, już o tym wspominałem, ale raz jeszcze, proszę państwa, do tego krótko wrócę. Sam pamiętam, miałem okazję uczestniczyć w tej pielgrzymce wtedy, między innymi na początku tej pielgrzymki w Koszalinie, z wielkimi trudnościami po spotkaniu w seminarium udało się nam przedostać na plac przed Kościołem Ducha Świętego, gdzie odbywała się msza papieska. I no, sam czekałem na pierwsze przemówienie, pierwszą homilię taką powszechną, publiczną Jana Pawła do nas, do Polaków. I spodziewałem się, że Jan Paweł II no, uderzy w jakieś takie dźwięczne tony Te Deum, że powie właśnie odzyskaliśmy wolność, pomogłem wam w tym, tak najskromniej rzecz ujmując, prawda, cieszmy się teraz tą wolnością, dziękujmy Bogu. A tymczasem papież zaczął nam mówić dekalog. Rozpoczął katechezę na temat dekalogu. I to było jakieś takie zdziwienie dla mnie samego, dlaczego właśnie zamiast wyśpiewywać Bogu dziękczynienie za wolność, to mówił o dekalogu. Proszę Państwa, później po latach przeczytałem sobie gdzieś komentarz kardynała Ratzingera do instrukcji o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. I Ratzinger pisał tam, że pierwsze wyzwolenie, na co warto zwrócić uwagę, to wyzwolenie biblijne, które dokonało się z ziemi egipskiej, z domu niewoli, ono było podyktowane przymierzem z Bogiem. Kiedy Mojżesz stanął przed Faraonem, nie powiedział, pozwól nam wyjść, bo chcemy uzyskać wolność. Daj nam wyjść, bo chcemy się wyzwolić. Daj nam wyjść, bo chcemy żyć swoim życiem. Daj nam szansę zbudowania własnego państwa. Mojżesz stanął przed Faraonem i powiedział, pozwól nam wyjść, abyśmy mogli złożyć ofiarę Bogu. Pozwól nam wyjść, abyśmy mogli zawrzeć przymierze z Bogiem. I celem wyjścia z Egiptu, z domu niewoli było przymierze z Bogiem, a sednem tego przymierza był dekalog. I to samo zaproponował nam Jan Paweł II w 1991 roku. Pokazał, że odzyskana wolność będzie rzeczywiście wolnością organizującą nasze życie, jeżeli zwiążemy ją z dekalogiem. I to, co nam przedstawił w 1991 roku, to była taka uwspółcześniona wersja dekalogu. Uwspółcześniona nie w sensie zmiany dekalogu, tylko kontekstu. Kiedy mówił na przykład o prawdzie i kłamstwie w Olsztynie, przywoływał sytuacje medialne. Przywoływał to, że dzisiaj właśnie narzędziem mówienia nieprawdy stają się media. Narzędziem krzywdzenia człowieka poprzez kłamstwo, poprzez zakłamanie stają się media. Kiedy w Kielcach mówił o piątym przykazaniu, mówił właśnie przede wszystkim o aborcji. I tak dalej. Moglibyśmy szukać tutaj konkretnych miejsc i konkretnych przykładów ukazujących to uwspółcześnianie dekalogu. Generalnie można powiedzieć to, co Jan Paweł II nam wtedy zostawił, że zachłystywanie się tą wolnością, której przedtem nam odmawiano, ale równocześnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie ma prawdziwej wolności bez prawdy, tylko prawda czyni wolność. Staramy się odnaleźć pełne znaczenie i wartość prawdy, prawdy, która wyzwala wolność przez prawdę. Nigdy poza prawdą wolność nie jest wolnością, jest pozorem, jest nawet zniewoleniem. Poza prawdą wolność nie jest wolnością, jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem. No nie trzeba tutaj właściwie żadnego komentarza. Proszę Państwa, zbliżając się już powoli do końca tej refleksji, jeszcze kilka takich słów. Historia, która właśnie dotyczy poznania, która wędrując poprzez dzieje, pomaga nam poznać samych siebie, pomaga nam zrozumieć to, że właśnie sednem tej historii jest wolność poszukująca prawdy, odnajdująca prawdę. I to dotyczy zarówno wymiaru narodowego, wymiaru ogólnoświatowego, ale dotyczy też wymiaru naszego wewnętrznego, osobistego. Historia jest nam zarazem dana i zadana. Papież wielokrotnie wykazywał tę świadomość współodczuwania głębi tysiąclecia. O tym już dzisiaj kilkakrotnie wspominałem. Fizycznie i duchowo podążał szlakiem dziejów ojczyzny poprzez te miejsca nabrzmiałe historią. Jasna Góra, Wilno, Gniezno, Warszawa, Kraków. To były te miejsca nabrzmiałe historią, to był ten rdzeń refleksji świętego Jana Pawła II na temat historii Polski. Z tego rodziła się konieczność zachowania pamięci historycznej. Właśnie konieczność zachowania pamięci historycznej. Tego nas uczył, żebyśmy pamiętali o naszych dziejach, żebyśmy też gromadzili te pamiątki. I tak jak Pan dzisiaj wspominał o tym transparencie w 83, tak z 83 chyba, czy nie. No w każdym bądź razie z jednej z pielgrzymek papieskich, że on jest przechowywany przez kolegę w Holandii. Proszę Państwa, no właśnie, to jest rzecz ciekawa, no bo z jednej strony kawałek materiału, na którym zostały naszyte przed laty litery, czy wyszyte, ale czujemy jakąś potrzebę zachowania tej rzeczy. Podobnie jak czujemy potrzebę zachowania różnych właśnie wspomnień. To jest rzecz niezwykle istotna. W 99 roku papież mówił, nasz wiek, wiek XX ma swoją wielką martyrologię w wielu krajach, w wielu rejonach ziemi. Trzeba, żebyśmy przechodząc do trzeciego tysiąclecia spełnili obowiązek, powinność wobec tych, którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu. I dlatego za szczególną powinność naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. W Bydgoszczy zresztą istnieje w tej chwili w gmachu seminarium taka izba, Muzeum Pamięci właśnie o męczennikach bydgoskich z okresu II wojny światowej. Są wydane publikacje i to oczywiście w wielu miejscach w Polsce się dokonuje. No, szczególnym miejscem jest tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, które w tej chwili jest nabrzmiałe tymi świadectwami. Te kilkadziesiąt, można powiedzieć, tysięcy nazwisk, imion i nazwisk ludzi, którzy oddali życie, ryzykowali życie. To jest też niezwykły zapis historii. To jest też zarazem materiał niezwykle cenny dla wszelkich poszukiwań, dla wszelkich badań, bo no właśnie, czy nie bardziej cenne jest badanie tej przeszłości, poszukiwanie opisów różnych kontekstów, świadectw tych dziejów, niż powiedzmy badania genderowe, które są szeroko finansowane, niż powiedzmy poszukiwanie na przykład takie badania, to jest dosłowny tytuł jednego z wykładów monograficznych na studiach gender, feministyczna krytyka literatury lesbijskiej. Prawda? I to są wykłady uniwersyteckie, które w ostatnich latach są prowadzone i są powiedzmy pod patronatami poszczególnych zarządów ministerstw. Feministyczna krytyka literatury lesbijskiej, a może lesbijska krytyka literatury feministycznej. Mogę się mylić tutaj, proszę Państwa, ale na pewno jedno albo drugie. No jest pytanie właśnie, w co warto inwestować? W coś, co jest, no przepraszam za określenie, ale po prostu no jakimś złomem intelektualnym, jakimś śmieciem intelektualnym, czy nie warto inwestować w to, co służy autentycznej pedagogii narodu. Przecież spoglądając chociażby na dzieje rodziny Ulmów, możemy więcej dowiedzieć się o człowieczeństwie, więcej dowiedzieć się o bohaterstwie, więcej dowiedzieć się o wrażliwości sąsiedzkiej, ale też poznać no, życie tak zwanych prostych ludzi. Ja będąc w tym muzeum w ubiegłym roku, no z wielkim takim zainteresowaniem oglądałem na przykład to, że ojciec tej rodziny był jednocześnie uzdolniony bardzo technicznie, że sobie tam skonstruował czy polepszył aparat fotograficzny, że wykonywał wspaniałe zdjęcia, dokumentował życie, prawda. No tak zwany prosty człowiek w małej wiosce, przedstawiciel jakiejś właśnie takiej prościutkiej, banalnej rodziny. Człowiek o swoich zainteresowaniach, o pasjach życiowych. Ile można impresji wyciągnąć właśnie od takich świadków, autentycznych świadków człowieczeństwa, autentycznych świadków wiary. I to wezwanie jest tym pilniejsze do ocalenia naszej pamięci, że na starym kontynencie, w ogóle w Europie, w całej Europie, dokonuje się utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego. To jest to, o czym właśnie pisał Jan Paweł II w jednej z ostatnich swoich adhortacji Ecclesia in Europa, Kościół w Europie. pisał właśnie o tej apostazji człowieka sytego, który dokonuje milczącej apostazji w Europie. Wyrzeka się Boga, może nie publicznie, prawda, ale wyrzeka się troszeczkę tak, jak jeden z prominentnych przedstawicieli polskiej sceny politycznej, jeden z kandydatów na prezydenta, nie będę ujawniał jego nazwiska, proszę Państwa, ale to jest taki kandydat. Jest taki kandydat, który tak on ma, że tak kocha inaczej. I on dokonał apostazji. On dokonał apostazji na Podkarpaciu, ale zabronił o tym komukolwiek mówić. Przede wszystkim proboszczowi. Powiedział, że użyje wszystkich swoich wpływów politycznych, żeby zniszczyć proboszcza, jeżeli tylko ten ujawni, że on dokonał apostazji. No tego zupełnie nie rozumiem, bo apostazja jest aktem publicznego wyparcia się wiary, więc jeżeli dokonuje tego aktu publicznego wyparcia się wiary, no to z wszystkimi konsekwencjami, z pewną odwagą cywilną. Ale proszę Państwa, no to jest właśnie taka milcząca apostazja. To znaczy, to jest to nawet, no to jest specyficzna, tchórzliwa apostazja w tym wypadku, ale jest apostazja milcząca, której człowiek dzisiaj dokonuje. Teoretycznie pozostaje człowiekiem wierzącym, ale wypiera się Boga. I to jest dramat naszych czasów. To jest wypieranie, utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego. I jak widzimy, że w Polsce oczywiście to się też dokonuje w ostatnich latach bardzo, bardzo mocno. Dlatego Jan Paweł II nas przed tym przestrzegał. Prosił nas, żebyśmy nie zatracili tego dziedzictwa. W 79 roku dokonał tego, co zostało później określone jako bierzmowanie narodu na krakowskich błoniach. Dał nam, tak jak w Warszawie dał Ducha Świętego, żeby odmienił oblicze ziemi całemu naszemu narodowi, tak w Krakowie wezwał nas do tego, abyśmy z miłością podjęli to całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Byśmy nie podcinali korzeni, z których wyrastamy. To jest kamień, który pozostał na krakowskich błoniach jako pamiątka spotkań z Janem Pawłem II. Ale proszę Państwa, o wiele cenniejsze jest to, aby oprócz tych pomników, oprócz kamieni, oprócz różnych upamiętnień, aby przede wszystkim pozostały w nas te słowa papieskie, to jego przesłanie. Właśnie po 20 latach na tych samych krakowskich błoniach papież przywołał znowu bardzo ważne słowa. W 79 roku, to jest taka rzecz, na którą niedawno też ktoś mi zwrócił uwagę w czasie jakiejś prelekcji, której słuchałem przed 2 czy 3 laty, że papież wtedy mówił do nas: proszę was, w 79 roku, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, on nas prosił, mógł zażądać, mógł powiedzieć bardzo twardo: musicie, powinniście. On nas prosił, ale tym bardziej, proszę Państwa, te słowa prośby, myślę, że mają większą moc, większą siłę rażenia, niż gdyby to były słowa jakiegoś nakazu. W 99 roku, po 20 latach, stając w tym samym miejscu na krakowskich błoniach, mówił: co nasze pokolenie zrobiło z tym wielkim dziedzictwem? Czy lud Boży tego Kościoła nadal żyje tradycją apostołów, misją proroków i krwią męczenników? Trzeba, abyśmy na te pytania dali odpowiedź. Trzeba według nich układać przyszłość, aby się nie okazało, że skarb wiary, nadziei i miłości, który nasi ojcowie ustrzegli w zmaganiach i nam przekazali, to pokolenie zatraci uśpione. Już nie jak weselu wyspiańskiego, snem wolności, ale wolnością samą. Pytanie papieża po 20 latach. Najpierw prosił nas, abyśmy to dziedzictwo ocalili, a po 20 latach pyta znowu bardzo subtelnie, bez krzyku, ale pyta przecież bardzo dramatycznie: co nasze pokolenie zrobiło z tym wielkim dziedzictwem? Czy lud Boży tego Kościoła nadal żyje tradycją apostołów, misją proroków, krwią męczenników? Trzeba, abyśmy na te pytania dali odpowiedź. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za uwagę i oczywiście jest teraz czas na komentarze, do powiedzenia, jakieś uwagi. pytania,